Hubert.
Filip.
Byliśmy w kinie, będziemy mówić o filmie, odcinek 281, nie ma czasu do stracenia, let's go!
Tak, ostatni odcinek był trochę za długi, więc ten będzie trochę za krótki. Pomimo tego, że film, o którym będziemy mówić, trwa ponad 2 godziny, jak każdy dobry kinowy film powinien trwać, mimo tego, że prowinencja tego filmu jako filmu kinowego jest dość kontrowersyjna.
Tak, my się, drodzy Państwo słuchacze, jak pewnie dobrze wiecie, trochę obraziliśmy na Gwiezdne Wojny po tym, jak zostały spuszczone 2 kloce na to uniwersum. Jeden mniejszy, drugi większy. Pierwszym było zwieńczenie sagi Skywalkerów, a drugim był ulubiony serial redaktora Huberta o pewnym rycerzu Jedi.
Tak, do którego nie będziemy wracać, ponieważ Filip, to miał być pozytywny odcinek o pozytywnym wydźwięku. Same miłe
Hubert,
i
ale kontekst,
przyjemne rzeczy, a kontekst jest taki, że od razu zaczynasz, o nie lubimy już Gwiezdnych Wojen, tak. Żeby Gwiezdne Wojny się zepsuły, kurwa, kiedyś to było, a teraz to nie ma Gwiezdnych Wojen. Prawda jest taka, że Gwiezdne Wojny w naszych sercach pozostaną na zawsze, choćby nie wiadomo, co się działo.
To prawda.
I to nie tylko z tego powodu, że są to filmy, na których się w gruncie rzeczy wychowaliśmy, ale też dlatego, że gdzieś pomimo tego całego naszego zniechęcenia ostatnimi czasy, ciągle żyjemy w nadziei, że może nie najlepsze, ale przynajmniej dobre czasy dla Gwiezdnych Wojen już niedługo. I pierwszym krokiem ku temu miał być powrót Gwiezdnych Wojen na ekrany kinowe. Tyle, że
właśnie. Ja ten kontekst specjalnie, Hubert, negatywny, oprócz tego, że negatywne nagłówki się lepiej klikają, wprowadziłem, żeby powiedzieć, że podchodziliśmy do filmu o idiotycznie głupim tłumaczeniu na polski, chociaż bardzo wiernym, Mandalorian i Grogu. Ja nie wiem, czy to jest jakaś licencyjna umowa ważna, że nie możesz odmienić tego słowa, szczególnie, że podczas filmu w napisach jest Mandalorianin, więc why? To mnie drażniło przez cały czas, ale dobrze, więc Mandalorian, Hubert i Grogu, to jest film, który miał naszą miłość do Gwiezdnych Wojen wskrzesić.
Może im się obwódka wokół logotypu, który dostali od Lucasfilm do przerobienia na wersję polską, nie mieściła, te dwie dodatkowe literki spowodowały, że proporcje by były nie takie i wszystko stracone. Więc...
Może to ciekawe, czy inne języki też mają jakąś taką tutaj machloję językową.
Tak, ale Mandalorianin to jest wersja poprawna, a Mandalorian to jest coś dziwnego.
Dokładnie. A kultura powinna krzewić dobre wzorce językowe, a nie na plakacie z takim bykiem.
Osoba mandaloryjna.
Dokładnie. Więc krótko mówiąc, koniec podcastu, nie da się, literally unwatchable.
Tak jest.
Koniec.
Dobrze. Więc my tak na te Gwiezdne Wojny psioczymy, ale kochamy syndrom sztokholmski. Skrzywdziły nas, ale my je kochamy dalej.
Ale trzeba przyznać, że i tak broniliśmy się całkiem nieźle, bo po pierwsze, nie byliśmy na premierze.
Nie.
Po drugie, nie hajpowaliśmy się w ogóle
nie.
I nie mieliśmy żadnych oczekiwań wobec tego filmu.
Nie.
Poszliśmy na totalnym luziku, na totalnym przekonaniu, że będzie co będzie i w sumie dobrze, że tak się stało.
Tak, bo niższa poprzeczka do przeskoczenia oznacza, że pewne rzeczy mniej bolą, a inne rzeczy bardziej cieszą. I tak jak lubimy, myślę, możemy to powiedzieć nadal, chociaż ja nie wróciłem do tego serialu ani razu. Pierwszy i drugi sezon The Mandalorian. Sezon 2,5, który był przebrany za inny serial.
Bardzo niedobry.
Bez sensu. A sezon 3 mógł być równie dobrze innym serialem, bo to był efekt pod tytułem, ale zaraz, jak to? Grogu nie będzie już na ekranie, ale nasze zabawki. Nie sprzedamy więcej maskotek. Nie. Musimy szybko przywrócić Grogu i cała ta historia, która znalazła bardzo ładne zwieńczenie w drugim sezonie serialu, jest o kant dupy, ale przynajmniej mamy ślicznego słodziaczka na ekranie. Więc ten film...
Nie, pomyślę, że Lucasfilm po prostu też uznał, że przedawkował komputerowego Luka Skywalkera, w związku z tym wycofał się z tej decyzji o krakiem.
Może tak, no przynajmniej dzięki temu mamy dużo kukiełek, ale do tego przejdziemy za chwilę.
Powiedziałem, że się wycofał o krakiem, a nie rakiem?
Może się okraść. Nie wiesz, jak się wycofuje Lukas.
Jakoś się wycofał w każdym razie.
Nigdy nie widziałeś go, jak się wycofuje. Więc ten film, proszę pana, został zrobiony trochę tak, żeby tych, którzy pamiętali pierwsze 2 sezony serialu, udobruchać i jednocześnie, żeby pozwolić tym, którzy nie mają platformy Disney Plus i chodzą do kina na Gwiezdne Wojny, a potem zapominają w ogóle, że takie coś istnieje, żeby oni też mogli obejrzeć ten film i żeby nie czuli się zagubieni, że tu jest postać, tu jest jakaś tam, bo oczywiście, jak to Dave Filoni ma w zwyczaju, pamiętasz tego typa, to pa teraz.
No nie? Dokładnie, będzie go trochę więcej.
No.
Tak, to jest film, Zacznijmy może od rzeczy, nie wiem, pozytywnych, negatywnych, od rzeczy koncepcyjnych, od rzeczy wykonawczych, od rzeczy koncepcyjnych. Zaskoczyło mnie to, że jest to film, znaczy nie wiem, czy mnie zaskoczyło, może mnie nie zaskoczyło. Myślałem, że będzie to dużo bardziej film dla tak zwanych Filoni Bros. Czyli Dave Filoni jest jedyna osoba, która obecnie rozumie Gwiezdne Wojny i ona robi takie jak chcemy, bo ona nam gra na nostalgii, wincy i postaci musimy tworzyć. Tymczasem jest to film, który jest po trochu dla każdego, bo mamy tam trochę nostalgii, czasami może trochę wtłaczanej na siłę, ale bardzo często, bardzo sprytnie wykorzystywanej. Mamy nawiązanie zarówno do prequeli, mamy nawiązanie do klasycznych Gwiezdnych Wojen i to na różnych warstwach, nie tylko fabularnych, ale także technologicznych.
Tak.
Mamy nawiązanie do oczywiście wszelkiego rodzaju kreskówek Filoniego i do wydarzeń i postaci z tychże i do estetyki też z tychże. No i wreszcie mamy bezpośrednie nawiązanie bez nawiązania do serialu, który był prekursorem tego dzieła, bo trzeba przyznać, że jest to film, który można zupełnie spokojnie, z czystym sumieniem obejrzeć, nie mając zielonego pojęcia, co się wcześniej działo w serialu Mandalorianin.
Dokładnie. I to jest skuteczna metoda, bo może dzięki temu ten wielki powrót Gwiezdnych Wojen, który jest trudny, po pierwsze, no, obraziliśmy się, nie tylko my. Po drugie, serial na dużym ekranie jako powrót to też jest jakaś taka dyskusyjna decyzja, więc zrobienie z tego serialu filmu, chociaż na pewno odczułeś to i połowa internetu też to odczuła, że bardzo łatwo można epizody wewnątrz tych 2 godzin i 20 minut wyróżnić.
Bardzo, bardzo łatwo jest ustalić, o tu by był dobry moment na koniec odcinka, a tu na przykład byłby bardzo fajny pomysł na odcinek bez dialogu, czyli jak Grogu sam sobie po planecie śmiga, to jest super pomysł na odcinek taki wyrywający ze schematu, gdzie mamy bez słowa dialogu cały odcinek.
Więc Mandalorianin i Grogu to jest tak naprawdę czwarty sezon serialu.
Ale nie do końca.
Ale nie do końca.
Ni to film, ni to serial, ni to zwierz, ni to wydra, czy jak to się mówi.
No, na pewno tak zwana production value jest dużo większa.
No właśnie chciałem powiedzieć, że nasze obawy krążyły głównie wokół tego, że będzie to serial na ekranie IMAX-owym i mieliśmy z tyłu głowy smutną powtórkę z serialu Inhumans, który obejrzeliśmy w IMAX-ie, przynajmniej pierwsze 2 jego odcinki, z tego co pamiętam, były premierą kinową i była to jedna z najgorszych, jeśli nie najgorsze nasze experience IMAX-owe w życiu, więc obawialiśmy się tego bardzo, że kręcony w ten sam sposób, pokazujący taką samą historię, film będzie nieznośny w takim formacie, ale trzeba przyznać, że nie jest to produkcyjnie to samo, co serial Mandalorianin.
Tak, bardzo fajne, że nie widać jakoś specjalnie przesycenia kadrów tym słynnym The Volume, czyli mamy fajny zakrzywiony ekran, na którym wyświetlamy rzeczy, więc aktorzy są oświetleni naturalnym światłem, wyglądają jakby byli tam, gdzie są teraz ich postacie i tak dalej. Na pewno to było wykorzystywane, ale trzeba przyznać, że tutaj pieniążki Hollywoodu zostały wydane całkiem dobrze.
I z tego, co jeszcze mówił reżyser, sam pan reżyser mówił, to, że też na szczęście mieli dużo więcej czasu, w związku z tym mogli dużo bardziej skupić się na wykorzystaniu prawdziwych planów i prawdziwych rekwizytów. Budżet plus czas równa się dobry efekt końcowy.
165 milion.
Tak, jak na film Star Warsowy nie jest to dużo, trzeba przyznać, aczkolwiek jak na odcinek serialu dwugodzinny jest to dość sporo.
Tak, jest to sporo. Więc pan Jon Favreau, który jest znany jako chłopak Moniki z Friendsów.
I świetny kucharz.
Świetny kucharz, który zresztą w tym filmie też wstawił po raz pierwszy w historii chyba Gwiezdnych Wojen było coś, tym zjadł.
I typ, który w 2 filmach, które reżyserował, obsadził się w roli, w której jest w scenie z roznegliżowaną Scarlett Johansson. Co nie jest ani w ogóle trochę podejrzane.
Hubert, no reżyser ma władzę, której nie ma zwykły śmiertelnik. I scenarzysta też ma władzę taką samą. Więc pan Jon Favreau do spółki z panem Dave'em Filoni, który też sam się umieścił w filmie 2 razy, a podobno 3, bo jeszcze był czyimś głosem. Nie sprawdziłem tego, ale bardzo możliwe. Więc jakby on też ma władzę, mówi. Ja chcę być w moim filmie.
George miał cameo w swoim filmie, to ja chcę mieć potrójne, bo no, zrobiłem 3 razy więcej dla tego uniwersum niż on.
Więc tutaj jest ten taki efekt, że to, no okej, przyszli koledzy, dostali dużo pieniędzy, zrobili co mogli, ale jednocześnie jest, wiadomo, każdy duży hollywoodzki film jest związany z tym, że to jest cynicznie zrobione, bo pieniądze, bo coś tam, ale patrząc na to, jak Mandalorianin i Grogu wyglądają jako gotowe dzieło, jako ten dwugodzinny ponad film, to w wielu scenach czułem serducho, czyli takie autentyczne fanostwo ich,
nie no, to jest, które to jest się film wylewało. To jest film chłopacki, to jest film chłopaków, którzy się po prostu bawią pieniędzmi, które dostali i odtwarzają, dosłownie odtwarzają sceny, które prawdopodobnie w młodości gdzieś tam sobie wyobrażali i swoimi figurkami Star Warsowymi odtwarzali. I tak, rzeczywiście czuję się to. Chciałem jeszcze wrócić do tych kwestii budżetowych i realizacyjnych, bo rzeczywiście bardzo fajnie jest wizualnie oddziela się ten film od serialu tymi wszystkimi establishing shots tak zwanymi, czyli ujęciami establishującymi, bardzo dobre polskie określenie. Tak. I faktem, że rzeczywiście widać, że jest dużo, dużo więcej prawdziwych dekoracji, prawdziwych planów i prawdziwych lokacji. I widać, że to tło jest bogatsze i że postaci jest więcej w tle i że te wszystkie ujęcia są dużo bardziej pomysłowe czasami, więc tutaj duży plus pierwszy.
Zgadza się.
A wracając do wątku chłopactwa, to tak, o ile jest to bardzo niegroźny i bardzo, no tak naprawdę sztampowy produkt Star Warsowy, tak, to nie da się ukryć, że ja nie widzę w tym fałszu. Nie widzę w tym tylko i wyłącznie źródła pieniędzy dla włodarzy Disneya, ale rzeczywiście widzę w tym fan, który twórcy i twórczynie włożyli w ten film, bo to po prostu się czuje, że to są ej, a tu będzie fajnie, jakbyśmy jeszcze takie coś zrobili. Zrobimy, nie? Zrobimy, mamy kasę? Mamy, dobra, to róbmy. Więc to jest duży plus.
To jest duży plus, zgadzam się z tym. Mój główny problem z tym filmem, do tego jeszcze przejdziemy, bo oczywiście to nie jest tak, że to jest super, w ogóle Gwiezdne Wojny wróciły i nara. Jeden z problemów z tym filmem jest taki, że ten timeline premier i wszystkiego jest zachwiany. To znaczy ja bym dużo, dużo bardziej wolał, żeby powrotem do Gwiezdnych Wojen był tutaj w cudzysłowie prawdziwy film, czyli jak na razie w najbliższej przyszłości Starfighter, który jest zapowiedziany na przyszły rok, który ma być tą nową historią, bardziej odciętą od tego, co znamy, a Mando z Grogu jako dokładka, jako taki deser właśnie rok później, bo powinni zamienić te premiery, oczywiście nie mogli z różnych względów, wiadomo, bo kasa, bo tam Gosling był zajęty kręceniem innego filmu w kosmosie i tak dalej. To by mi bardziej by mi się to podobało.
No rozumiem, jest to taki trochę, bardzo udany, ale jest to rzeczywiście taki kinowy kapiszon, jeśli chodzi o powrót po latach na wielkie kinowe ekrany. To jest to rzecz bardzo drobna, bardzo nieznacząca w dowolnym tego słowa znaczeniu i bardzo niegroźna, nierewolucyjna, nic nie wprowadzająca.
Tak, ona jakby świat Gwiezdnych Wojen przed tym filmem i po tym filmie to jest dokładnie ten sam świat. Tam
mało
się
tego,
nic nie zmieniło.
Świat tego serialu przed tym filmem i po tym filmie to jest dokładnie ten sam świat. Też się nic nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Żadna z postaci nie zyskała nic, ani nie straciła nic w tym filmie.
To jest taki side quest po prostu. To jest jak w grze komputerowej, kolejna misja do wykonania, spoko. DLC do serialu,
dokładnie,
za które trzeba zapłacić, bo idziesz do kina za cztery dychy. Tak?
To jest bardzo dobre określenie, to jest DLC do serialu Mandalorianin.
No, jako takie, więc trzeba mieć dobre nastawienie. To nasze nastawienie pod tytułem idziemy, bo wypada, bo Gwiezdne Wojny, ale nie spodziewamy się niczego dobrego. Dodatkowo spotęgowane przez rozmowę z naszym wspólnym znajomym, który tuż przed seansem powiedział mi, że generalnie to mu się średnio podobało i że najlepsze jest pierwsze 15 minut, czyli pierwszy odcinek, gdzie jest akcja na Niehoth z Śnieżna Planeta, at chodzą te wielkie mechy i polowanie też na P, na pana imperialistę, to tak oglądam, mówię, no okej. Okay. I to były sceny, które były w zwiastunie tym pierwszym czy drugim jako te takie najbardziej efektowne, jak ten jeden z tych kroczących walkerów się bierze, wypierdziela w tą przepaść, tam spada i wybucha i w ogóle, o, pieniądze, widać pieniądze, a to było takie... Więc bardzo się cieszę, że okazało się, że później w filmie są sceny, całe sekwencje, które są lepsze, bardziej efektowne i sprawiające dużo więcej radości mi jako widzowi niż ta pierwsza otwierająca sekwencja, więc tu już było tak, że tak jak miałem w czasie tego filmu momenty, właśnie mówię, no dobra, no, ale dlaczego ja to widzę teraz, dlaczego mnie to ma interesować, pokażcie mi coś więcej i potem, o, pokazywali mi coś więcej.
A potem ci pokazali jeszcze więcej, a potem jeszcze więcej, tak. A potem jeszcze więcej, a potem jeszcze więcej, bo tych, że tak powiem, sekwencji pod tytułem finał odcinka było mniej więcej 6 w tym filmie.
Tak, dokładnie, więc mamy tych kilka odcinków, tu się komuś coś dzieje, ktoś jest porwany, ktoś jest uwięziony, ktoś się uwalnia, a potem znowu ktoś jest porwany, znowu jest uwięziony, znowu się uwalnia, tylko że inny ktoś, ale jakby ta sekwencja, ktoś gdzieś jest zamknięty, trzeba go wyciągnąć. To jest 4 razy chyba się w tym filmie pojawia.
Jest też jedna sekwencja, która musi uzasadniać to, że zatrudniliśmy do tej roli Pedro Pascala, więc musi być jedna sekwencja, w której się bije bez hełmu, żeby nie było, że tylko podkładał głos, a przez cały czas na planie był zupełnie inny aktor. Więc jest jeden pojedynek Mando z potworem, który toczy się bez hełmu.
Tak.
Tylko po to, żeby,
no dokładnie,
żeby było, to zrobić.
Że Pedro jest w filmie, nie tylko głosem.
Tak, swoją drogą cały ten film mógłby się nie nazywać Mandalorian i Grogu, tylko Mandalorian kontra potwory. Bo przez 70% czasu trwania on się z różnego rodzaju kosmicznymi stworami pojedynkuje.
I tutaj bardzo dobre słowo klucz, kosmicznymi, bo tak generalnie myślę, że to jest pierwszy film i to jest plus. Pierwszy gwiezdnowojenny film od bardzo dawna, gdzie większość postaci i bohaterów to są stwory.
Dokładnie.
Różnego rodzaju. Ludzkich bohaterów jest super mało.
Czy zrobiono to po to, żeby wzbogacić uniwersum, czy zrobiono to po to, żeby zachować kategorię PG albo PG-13, żeby broń Boże za dużo ludzi nie zginęło na ekranie.
No, może tak.
Tutaj albo stworów ludzkopodobnych.
Dokładnie, ale to jest na plus i to, o czym już wspomnieliśmy, ale jeszcze będziemy to powtarzać, że duża część z tych stworów to są kukiełki, to są roboty, to jest animatronika i to jest super ekstra, a w ogóle ukoronowaniem całego tego namacalnego uniwersum na ekranie była rzecz, której się nie spodziewałem, ale skoro powiedziałeś, ty, a to Phil Tippett animował, to było fenomenalne starcie z dwoma robotami animowanymi techniką poklatkową.
Tak, i to jest tak fantastycznie zrealizowana sekwencja, bo jest zrealizowana tak, że widać, że to jest animacja poklatkowa i po części było to, a właściwie pewnie w 100% było to bardzo celowe.
Mm-hmm.
I widać, że te wielkie poklatkowo animowane roboty wyglądają trochę inaczej niż wszystkie pozostałe mechy w tym filmie i że ta sekwencja jest kręcona trochę tak jak się kręciło za dawnych
lat temu,
dobrych
tak,
lat.
Tak, no.
I to powoduje takie silne uczucie jednocześnie nostalgii, ale z drugiej strony takiego kinowego odświeżenia, bo to jest coś, czego się nie widuje już teraz za często na ekranach i tylko należy przyklasnąć, a także jest to oczywiście pokłon w stronę legendy animacji poklatkowej, więc kolejny plus.
A dodatkowo w sposób bardzo ładny na arenie, gdzie było dużo stworów, co sam powiedziałeś, ej, to jak w szachach, czyli pojedynek szachowy z Gwiezdnych Wojen części pierwszej, czyli czwartej, odtworzony tak jako...
Tak, i to była piękna w ogóle scena, która łączyła wszystkie pokolenia gwiezdnowojenne, bo mamy odtworzoną scenę szachową z oryginalnej Gwiezdnych Wojen na arenie, która jak żywo i w sposób kręcenia i sposób demonstrowania wygląda jak arena z Geonosis, na której toczyła się finałowa bitka epizodu drugiego. Zresztą bardzo dużo ja odnalazłem przynajmniej, nie wiem jak ty, ale ja odnalazłem bardzo dużo...
Ten łażący ten V czy coś tam.
Tak, ale takich dużo wizualnych nawiązań do właśnie czasów prequelowych, czyli takie plany komputerowe, ale nie do końca komputerowe, tak te postaci trochę umieszczone w tym, ale trochę się wybijające, więc gdyby nie fakt, że cały ten film, jak wszystkie współczesne filmy superbohaterskie, jest kolorystycznie zgradingowany tak, żeby wszystko było szaro-burę i nawet tam, gdzie jest super kolorowo, to nie jest za bardzo kolorowo, to wyglądałby jak kręcony przez George'a Lucasa prequel i trochę żałuję, że tych jednak tej gałki kolorystycznej i gałki jasności nie podkręcili. Było parę takich scen, które by się toczyły w pełnym świetle, w pure daylight i one wyglądały bardzo, bardzo ciekawie. Natomiast wszystkie te, które się toczyły w takim półmroku, a było ich bardzo dużo, cierpią niestety na tą taką, nie wiem, HD-rozę, bym tak
tutaj
to określił.
Jest ten problem dodatkowy, że niestety jeszcze niektórzy panowie od tabelek excelowych w fabryce snów myślą sobie, że konwersja 3D to jest świetny interes. Każmy ludziom zakładać okulary w kinie i oglądać te efekty, które są niczego niepotrzebne, bo nie było ani jednego momentu, gdzie byś zrobił chociaż przez sekundę wewnątrz siebie, bo nie na zewnątrz, wow, jeżeli chodzi o ten trójwymiar, ale myślę, że obejrzenie tego samego w IMAX-ie bez okularów, które tam coś tam robią, mogło być troszkę sympatyczniejsze. Cieszę się, że oczywiście poszliśmy do IMAX-a, bo jednak tam i ten szeroki ekran, który się włączał w odpowiednich sytuacjach, choć, i dźwięk.
Także Filip, widzisz, dokładnie Filipowi napisałem, Filip nie chciał specjalnie iść do IMAX-a, nie zależało mu na tym, a ja stwierdziłem, że chcę dać temu filmowi każdą możliwą szansę na przekonanie mnie do siebie. W związku z tym IMAX 3D, pełna imersja i może coś z tego będzie i rzeczywiście coś z tego było. Także tu duży plus. Natomiast zgodzę się, 3D zupełnie niepotrzebne. Zresztą we współczesnych czasach to jest taki wyznacznik stuprocentowy, że 3D to tylko Cameron potrafi robić i nikt więcej, więc jeśli film nie ma w tytule słowa Avatar, to nie warto inwestować w 3D.
To prawda, ale no niestety jak pójdziemy, chociaż właśnie nie wiem jak to będzie u nas w naszym pięknym małym kraju, a propos dygresji hammerzeitowych, które czasem robimy, jak się nazywa teraz ten nowy format premium,
ten wymyślony przez Disneya certyfikat, który nie ma żadnego sensu i powstał tylko po
coś
to, żeby
coś tam
wyszło,
Vision,
że oni też mają jakiś premium
Diamond
format.
Vision, Platinum,
Disney,
coś tam.
Platinum, Disney Gold, Disney tak. Jest Golden
Bo
Standard.
Jeśli państwo nie wiecie, to my tylko szybko napomkniemy, że Duna ma pierwszeństwo, jeżeli chodzi o ekrany IMAX-owe, przez 3 tygodnie.
3 tygodnie ekskluzyw IMAX-owy.
Tak, a jak pewnie pamiętacie, jest Dunesday w tym roku, czyli Avengers Doomsday i Duna część trzecia, 18 grudnia wchodzą na ekrany, więc Disney przegrał z Warnerem tą bitkę i jak to? My też musimy mieć format premium, więc coś tam wymyślimy, ale co to znaczy? Że
Disney
co?
Infinite? Nie wiem, coś takiego.
No, ale to co to znaczy, żeby oni zbudują przez pół roku szybko kina, które będą obsługiwały nowy format, nie, czy po prostu będą naklejki
koło sal? Z tego co czytałem, to jest jakiś tam program certyfikacyjny, jeśli sala spełnia jakieś tam standardy, to dostanie coś a la THX. Ale oczywiście dużo gorsze, bo nie wymyślone przez George'a Lucasa. Oczywiście. Dobrze, Filip, ale wróćmy do tematu
do
głównego.
Tematu odcinka. Tak, więc jeżeli chodzi o siedzenie, będziemy trochę skakać, ale ja bym chciał tutaj, bo mi to ładnie się spina z byciem w IMAX-ie właśnie. Więc jeżeli chodzi o siedzenie na sali IMAX-owej, obraz tak, bo duży ekran, efekty, wszystko jest super, dużo kukiełek.
Mało ludzi, więc też plus.
Tak, mało ludzi, więc też plus. Tak, to jest też zresztą kolejna dygresja. Tak jak panowie z Disneya, jak to się ładnie mówi, obsrali zbroję po tym, jak przeszacowali możliwości filmu Han Solo, który zarobił jakieś tam 500 baniek chyba. Potem, po tym jak Last Jedi wywołał kontrowersję, to wiesz, o nie, jednak musimy wszystko wymyślić od nowa, więc zróbmy słaby finał dwóch trylogii. I ten zarobił też mało względnie, ale to nadal miliard dolarów. Jeżeli teraz ten Mando, patrząc na wyniki pierwszego weekendu, gdzie wyrównał swój budżet, co oznacza, że oczywiście na siebie nie zarobił jeszcze, po tym powiedzmy miesiącu czy dwóch w kinach przekroczy tą barierę 500 baniek, która była za niska dla Gwiezdnych Wojen za czasów Hanna Solo, czy to oznacza, że będą odtrąbić mogli sukces, że udało się, wiesz, my mamy 500 000 000 w banku, to jest git, Gwiezdne Wojny wróciły, wszystko jest super. Czy...
Tylko takie będziemy teraz robić.
No dokładnie.
Ja obawiam się, że to jest standardowa zawsze reakcja na tego typu osiągnięcia, ale tak, no teraz sytuacja jest dużo trudniejsza, jak dobrze wiemy. Postpandemiczne kino to jest coś innego niż prepandemiczne kino.
Tak, dokładnie.
Więc 500 baniek dzisiaj to jest dużo więcej niż to było jeszcze parę lat temu.
To prawda. Jeszcze jedna dygresja. Mortal Kombat, na którym byliśmy w kinie i którego nie umówiliśmy w podcaście, ale zrobiliśmy szybką tak zwaną rolkę, to on podobno już jest do kupienia na VOD.
A to był bardzo ładny, kolorowy film.
Bardzo ładny, kolorowy film, ale słuchaj, po miesiącu już jest, wiesz, już możesz za 5 dni go tam sobie wyklikać. Dobrze, to wracając do IMAX-a.
Wracając do IMAX-a i do animatronicznych figurek, bo jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy.
Proszę.
Bo przypomniałem sobie, że obejrzałem sobie, jak Adam Savage w swoim kanale YouTube'owym zwiedza plan Mandaloriana i Grogu. Mhm. I John Favreau mu pokazuje te takie robociki, które są prawdziwymi robocikami i które mówi, no wykorzystujemy je w paru ujęciach. Z tego co widziałem, to oni zbudowali 3 piękne, a jakieś tam w ogóle to jest jakaś subsekcja Industrial Light and Magic, która zajmuje się nowoczesną robotyką.
Nice.
To zbudowali takie trzy piękne roboty, które się ruszają jak prawdziwe Filip i są mega precyzyjne i bardzo łatwe w sterowaniu i super nowoczesne i one były na jednym ujęciu w tym filmie. To było takie, ujęcie, że szedł większy robocik, a za nim szły jak kaczuszki trzy mniejsze roboty. I one były w tle, a na pierwszym planie był Mandalorian chyba i Grogu. To było jak za pierwszym razem wylądowali w tej bazie Nowej Republiki. I to było chyba, być może się pojawiły jeszcze kiedyś, tylko przegapiłem, ale nawet jeśli się pojawiły, to miały tak minimalne zastosowanie w tym filmie, że jeśli to było celowy zabieg do inwestowania, to tylko pochwalić, bo to jest, wiesz, podejście Jamesa Camerona. Rewolucyjna technologia, którą wykorzystamy w 5-sekundowym ujęciu.
Hubert, może jak zrobili taki, to był, wiesz, test run, to ten test zaowocuje potem pojawieniem się ich w serialu lub kolejnym filmie, w jakiejś formie te robociki. No ale proszę pana, IMAX i głośny dźwięk i super głośniki i w ogóle wstrząs mózgu, bo muzyka. Muzyka w filmie...
Filip się trzęsie już od godziny mniej więcej, o tym Goransonie chcę mówić.
Muzyka, proszę pana. Ludwik Göransson, on teraz jest, on jest wszędzie. He's so hot right now, cytując pana Mugatu z filmu tak Zoolander. Hansel. So hot right now. I Ludwik Göransson, oprócz tego, że on jest kolegami ze wszystkimi, to oczywiście jest najlepszym kolegą Ryana Kuglera, bo
co
on się poznaje na
studiach,
więc on teraz robi wszystkie filmy Ryana Kuglera i to jest logiczne, robi bardzo dobrą robotę, ale na przykład nie wiedziałem, że Ludwik Göransson robił muzykę do serialu, którego nie oglądałeś, o której cię pytałem kilka odcinków temu, czyli Community, gdzie poznał Donalda Glovera i że potem robił muzykę w ramach projektu Childish Gambino.
To też mnie zupełnie nie dziwi.
Ale pasuje, bo te wszystkie bum, 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 bity takie, które się teraz po raz pierwszy chyba w Gwiezdnych Wojnach pojawiły. To mnie bardzo zanęciło, więc teraz mamy, proszę pana, Ludwik Göransson, drugi najsłynniejszy Ludwik w muzyce po Beethovenie, proszę pana, robi muzykę do filmów Jona Favreau, czyli seriale i teraz kinowy Mando, robi muzykę do wszystkich filmów Christophera Nolana od czasu filmu Tenet, robi muzykę do wszystkich filmów Ryana Kuglera, proszę pana, on jest wszędzie, więc chciałem powiedzieć, że to jest po raz pierwszy od dawna, kiedy muzyka w Gwiezdnych Wojnach, nie będąca muzyką Johna Williamsa, zrobiła na mnie tak pozytywne wrażenie.
A dlaczego zrobiła? Bo była muzyką, która nie próbowała imitować w żaden sposób muzyki Johna Williamsa. Super jest fakt i to zresztą już serial też zrobił, ale tutaj zostało to podniesione do którejś potęgi, bo super jest to, że oni nie próbują emulować, nie idą w te wszystkie symfoniczne aranżacje i bombastyczną orkiestrową muzykę, tylko w zupełnie świeże, instrumentalnie zupełnie odmienne podejście.
Tak, dwa bardzo jakby warte wyróżnienia momenty, oprócz tego, że oczywiście...
Oprócz genialnej końcówki napisów końcowych.
Tak, jak według tego, co jest na soundtracku, bo sobie dzisiaj go przesłuchałem w całości, to ten właśnie, o czym wspominasz i co jest jednym z tych dwóch wyróżniających się utworów, to jest temat, który się pojawił przy okazji gościnnego występu Martina Scorsese, bo tak jest zatytułowany ten numer. Na co nie zwróciłem uwagi wcześniej, może on był jakoś super cicho albo w tle.
Bardzo dyskretnie musiał być.
Albo z racji, że jego postać jest Włochem, który mieszka na planecie z Blade Runnera.
Tak, ale podsumowując, główny temat filmu Mandalorian i zresztą serialu Mandalorianin w wersji Italo Classico.
Tak, mandolina włoska.
Tak jest czymś wyśmienitym, absolutnie.
Jest czymś wyśmienitym, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry, świeży motyw. A drugim jest ten właśnie taki elektroniczny, bardzo basowy motyw, jak po raz pierwszy się pojawiają na planecie z Blade Runnera, na której spotykają nowego ulubieńca publiczności, czyli Rotten the Hutt, którego gra głosem i
Tam już wchodzimy w takie elektro vibe 100%.
Tak, więc to jest numer, który mógłby się pojawić na soundtracku do Czarnej Pantery bez specjalnych zmian, bo w Czarnej Panterze były motywy, które niekoniecznie były etniczne, ale takie właśnie na zasadzie jesteśmy ziomalami z osiedla. Jesteście młodzi i wiecie, o co chodzi. Więc to był taki klimat i chciałbym płynnie przejść do właśnie bohaterów nowych, których wprowadza film. Czyli zacznijmy od pana Roty.
Czyli już dosyć zachwytów nad bardzo oryginalną...
Jest super,
jest oryginalna, jest zaskakująco pasująca do uniwersum gwiezdnowojennego, mimo tego, że jest to coś zupełnie innego niż to, co słyszeliśmy do tej pory.
No i bardzo dobrze, wiesz, skostniałemu uniwersum przyda się odświeżenie.
Ale fantastycznie pasuje, bo w ogóle nie wadzi. To nie jest tak, że się wybija, tylko świetnie się komponuje. Więc jeszcze raz gratulacje. a przechodząc do bohaterów, Filip, pierwsze pytanie podstawowe jest takie, czy gdybyś nie przeczytał w napisach i nie wiedziałbyś, że głosu młodemu Hatowi Rocie udziela Jeremy Allen White, to wiedziałbyś, że to jest on?
Bym nie wiedział,
nie
że to jest on.
Nie miałbyś żadnych szans, żeby się zorientować, że to jest on.
Chciałem powiedzieć, że to, że on tam jest, to jest tylko po to, żeby jego nazwisko było na plakacie, w zwiastunie i w po raz pierwszy nietypowych napisach początkowych, jeżeli chodzi o film Gwiezdnowojenny.
Właśnie, bo napisy początkowe, widzisz, mieliśmy mówić o bohaterach, będziemy mówić o napisach początkowych, bo nie oszukujmy się, napisy początkowe z tego filmu to są napisy początkowe z Top Guna.
O tak, 100%.
Jakby 100%. Po prostu jakby John Favreau powiedział, ej, ten miał fajne napisy, nie? W tym tak. Top Gun, zróbmy takie same.
Tak, to a propos właśnie tych odwołań do przeszłości, to nie tylko odwołujemy się do przeszłości Gwiezdnych Wojen, ale do przeszłości kina akcji amerykańskiego z lat 80. również, co było super. Więc tak, więc w ogóle bym nie wiedział, to Jeremy Allen White, szczególnie, że jako że Rota jest postawnym bohaterem, ma mięśnie wszędzie i musi mówić głębokim basowym głosem, tak, musi no to mówić, musieli go przefiltrować troszeczkę.
Tak, jest bardzo mocno przefiltrowany i na tyle, że jest pozbawiony jakiegokolwiek charakterystycznego brzmienia dla tego aktora. A druga rzecz jest taka, że jest to postać nietypowa, jeśli chodzi o Hatów, bo o ile jego wujostwo w tym filmie mówiło z tym charakterystycznym Hatowym zwolnieniem, to on, ponieważ miał dość sporo linii dialogowych, kto gdyby miał je wypowiedzieć w ten taki tradycyjny dla Hatów sposób, to by to trwało 3 godziny, ten film by trwał, a nie 2:12. W związku z tym on musiał mówić dużo bardziej współcześnie, naturalnie, a jedynym wyróżnikiem było to, że miał rzeczywiście ten głos tak silnie zmodulowany, żeby brzmieć bardziej jak wielki kosmiczny ślimak.
Tak, ale jakby ja zauważyłem, że dużo jest w internecie pozytywnych słów w kierunku tego bohatera, że on się strasznie podobał, że taki fajny.
Tak, bo nietypowy, a Kylo Ren im się nie podobał, bo taki zły, niby zły, a taki dzieciak. A tu mamy dokładnie tę samą sytuację.
Tak, bo my jesteśmy w fanklubie Kylo Rena, zdecydowanie, w tym podcaście.
Filip, przypominam ci, on umarł na koniec.
Tak, ja wiem, to ci kiedyś napisałem, nie, tego chyba nie było w podcaście, ale tak było, drodzy państwo, że zupełnie w losowej sytuacji, kiedy, nie wiem, z rok temu napisałem Hubertowi, że nagle się zdenerwowałem, bo przypomniałem sobie, że Kylo Ren umarł zamiast Rey na końcu Skywalkera. Więc tak, dobrze, więc pan Rota spoko właśnie, bo jest takim nietypowym Hatem i też możemy dzięki temu troszeczkę większy wgląd mieć w tą kulturę, co się pięknie łączy z, jak się nazywa, Nalhata, tak, ta planeta, gdzie rządzą wujostwo, tudzież ciotostwo, czyli bliźniaki, którzy przejęli schedę po Imperium Jabby. Bardzo fajna ta planeta w ogóle. Ona gdzieś była już chyba w bajce jakiejś.
Na pewno gdzieś była, bo tutaj tak.
Ale bo czytałem tak, że tak jak oglądałem ją wcześniej, tylko że minęło ileś tam set lat, więc zarosła trochę. Jest taka brudna i zagrzybiała. Bardzo fajnie, wszystko super. Więc Rota okej, ale nie było aż żadnego takiego momentu, żeby mnie do siebie jakoś tak wyjątkowo przekonał. Na zasadzie
czy
bardzo
jakakolwiek
pozytywnie,
inna
ale...
postać miała jakikolwiek moment, w którym cię wybitnie do siebie przekona. W tym filmie, jeśli chodzi o postaci ich zachowanie, ich rozwój, ich emocje, nie ma absolutnie nic. I to nie jest żadna przesada z mojej strony. Nie ma absolutnie nic. Nawet jeśli nie wiedzieliśmy nic na temat tych postaci, to idę o zakład, że nikt nie jest w stanie się w żadnym z momentów tego filmu przejąć losem żadnej postaci, bo wie, że wszystko się potoczy tak, jak się ma potoczyć i żadna scena, nawet próbują odtwarzać te wszystkie momenty z serialu, gdzie Mandalorianin czuje takie ojcostwo wobec tego Grogu i mają taką więź między sobą i oni się troszczą o siebie i to ma być takie wzruszające, ale to kompletnie nie działa.
Nie, bo on ciągle mówi do niego noga.
Dokładnie i to jakby kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Te postaci na początku filmu są dokładnie w tym samym punkcie, co na końcu, to jest taki dzień z życia, tylko
nie,
i wyłącznie.
Nie, dokładnie, to są, o to chodzi, że to nawet nie, to nie są postacie, tylko to są jakieś takie, wiesz, to, no trochę kukiełki, bo wszystkie, on jest zły, bo pokazujemy go teraz na ciemnym ekranie, pada deszcz i są pioruny i ma psa, który jest strasznie, wiesz, spiczasty.
I ma oczy zasłonięte kapeluszem. Tak.
Tak, dokładnie.
A to jest jakaś znana postać oczywiście z
ale to,
jednej
ale to
drugiej.
Nie jest ten, który jest był w bajce,
a,
nie?
Tylko tak samo wygląda po prostu, bo to jest jakieś ugrupowanie. To jest ta część uniwersum Gwiezdnych Wojen, na którą już jesteśmy za starzy, w związku z tym nie śledzimy absolutnie.
Dokładnie, ale to, więc tak mamy, że oni są źli, bo to wiadomo, tak jak kiedyś było dawno, dawno temu, jak Lukas opowiadał o pierwszej scenie, jak Vader wchodzi, tak, że czy widzowie będą wiedzieć, że on jest zły. Słucha, jaka muzyka leci i wychodzi wielki czarny facet, to wiadomo, no, tak, że on jest zły.
W czarnym stroju, w czarnym kostiumie.
Przepraszam. Tak, ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jaką ma skórę. Dobrze. To tutaj jest jakby operowanie takim obrazkiem, ale tak, na takim bardzo podstawowym poziomie, bo jak już wspomnieliśmy, to jest film chłopacki, to jest film dla 10-latków, dla 12-latków i tutaj mówiąc...
To jest film o figurkach akcji po prostu.
No. A propos tego, jak twój syn, który ma lat właśnie naście, zareagował po seansie. Powiedział, że mu się super podobało.
Dokładnie tak i to jest coś, co powoduje, że ja wierzę w jakąś większą wartość tego filmu, bo to nie jest film, który jest skierowany dla 40-letnich dziadów, tylko właśnie dla 12, 13, 14-latków, którzy mają się na tym filmie bawić świetnie, tak jak my świetnie bawiliśmy się oglądając wcześniejsze wyczyny George'a Lucasa i ewidentnie jest to dobry papierek lakmusowy na to, że to się sprawdza, ale wracając do pana młodego Hata, to tak, on jest postacią przewrotną, bo jest synem Jabby, ale nie jest złą postacią i on ma swoje młodzieńcze, nastoletnie aspiracje i chce żyć swoim własnym życiem i być niezależny.
Mówisz, mam żyć, chcę wyjechać z tego miasta.
I mimo tego, że jest wielkim komputerowym ślimakiem, to ma sześciopak, co jest też bardzo zabawne.
Tak.
I z jakiegoś powodu, mimo tego, że ledwo może się ruszać, to jest wybitnym wojownikiem, więc to wszystko jest właśnie na takim poziomie. I cała zresztą fabuła tego filmu, fabuła zwał jak zwał oczywiście.
No właśnie, to są wątki sklejone na gumę do
rzucia. Bo ten
film
jest sklejony z takich jakby pobudek, które mają służyć kolejnym ekscytującym scenom akcji. I nie ma w tym nic złego, bo to jest takie kino... stricte 200-procentowo przygodowe, nic więcej. I to właśnie jest dobry przykład tego, jak jest wszystko w tym filmie skonstruowane, bo nawet gdyby pomyśleć o tym filmie jako o skondensowanym czwartym sezonie serialu Mandalorianin, to tu wciąż brakuje wiele. Brakuje łuków postaci, brakuje wątków jakichkolwiek pobocznych poza wątkiem głównym, brakuje jakichkolwiek głębszych motywacji poza koniecznością poradzenia sobie z bieżącymi opresjami.
Nie no, on idzie do Sigourney Weaver, mówi, chcę misję, masz tu znacznik.
Przepraszam, nie, wraca z misji introdukcyjnej.
Tak, masz tu znacznik, leć na tą mapę tam.
Tu masz statek, który ci przygotowaliśmy, tam poleć i on od razu tam leci, a tam dostaniesz kolejną misję, a jak wrócisz z tej misji, dostaniesz kolejną misję, która się przerodzi w kolejną misję, a potem zostaniesz chwilowo odsunięty od fabuły i ktoś inny będzie miał misję, żeby ciebie ocalić.
No właśnie, i to jest na przykład fajny moment, bo mamy wtedy, a propos misji, że kto inny musicie ocalić, to co wspomniałeś wcześniej, czyli Grogu buja się z, nie wiem, czy to był Babu Frick, czy po prostu jego ziomalki.
To była ta sama rasa, ale tak, zupełnie inni jej przedstawiciele.
Dobrze, więc małe, śmieszne ludziki z wąsami, którzy latają małym stateczkiem.
To mały stateczek jest super.
Super, świetna sekwencja, dobry jakiś tam fragment aktu drugiego w zasadzie, albo końcówka drugiego.
Aczkolwiek brakowało mi jednego momentu, w którym z tego małego stateczku jakieś super potężne pierdolnięcie idzie, które niszczy coś gigantycznego.
No widzisz, to wersja tego była taka, że podczas finałowej bitwy wszyscy niszczą wszystko, a chłopcy z małego stateczku
szczura
i się bardzo cieszyli. Więc ta sekwencja była super. Fakt, że mieliśmy trochę więcej Grogu, który miał całkiem sporo do roboty, ale jednocześnie w nawiasie chcę dodać, że jestem zawiedziony, że znowu, jak to się ładnie po polsku mówili, znerfili go. To znaczy, ile miał w serialu okazji, żeby pokazać, że on jest, wiesz, silny mocą, jak już nauczył się, miał trening, Luke go, kurde, trenował przecież do jasnej cholery.
Tak, no to jest
to
jeden...
To tutaj zabrakło mi. Jest kilka scen, których robi coś, ale to nie...
Ale to jest może jeden z tych elementów, który jednak był podyktowany pieniędzmi. To znaczy, najlepiej sprzedaje się Grogu, kiedy jest słodki i trochę niezdarny. W związku z tym nie możemy przeszarżować z tym jego rozwojem. Mimo tego, że rzeczywiście, tak, on, no właśnie, no ale to jest to samo, co tyczy się innych postaci. One są dokładnie takie same jak wcześniej, bez absolutnie żadnych zmian i na początku filmu są takie same i na końcu filmu są takie same i Grogu jest tym samym Grogu, którego widzieliśmy w serialu, a nawet trochę jeszcze ugrzecznionym, chyba po to, właśnie, żeby dla świeżej publiczności pokazać tą jego najbardziej śmieszkowatą i uroczą stronę.
Tak, no ale mamy ten, więc mamy tą sekwencję, gdzie on jest jakby głównym bohaterem.
Która jest super w ogóle, bo jest super, fajna. Odcięciem od tego, co się działo wcześniej, ale z drugiej strony jest najsłabszym nostalgicznym baitem, jaki jest w tym filmie, bo fakt, że oni są na tej planecie, która nie wygląda jest... trochę jak Dagobah, ale nie, to nie, nie jest, jest Dagobah.
Dokładnie,
i że on buduje tę lepiankę, która wygląda trochę jak lepianka Jody na Dagobah, ale to nie jest ta lepianka, i że on znajduje ten patyk, który wygląda tak jak laska Jody, ale to nie jest laska Jody, ale jest podobna. Mm-hmm. I to jest wszystko już tak ewidentnie po prostu nostalgia bait, że nawet wizualnie, po co? Why?
Tak, ja się zgadzam, bo to jest właśnie, to jest druga strona medalu, czyli z jednej strony patrzy i mówi, wow, jak to jest zrobione, wiesz, technicznie ten film jest bez zarzutu, tam nie ma żadnej złej rzeczy i szczególnie, że postawili tak bardzo na wszystko to, co jest namacalne, to, co jest na planie, to, czym sterują panowie z joystickami i tak dalej, ale potem właśnie masz, no dobra, ale konstrukcja tej sceny jest taka, że być, a pamiętasz, jak było super, to patrz, jak teraz to zrobiliśmy. Cieszę się natomiast, że na przykład sekwencje z lepianką potrafili zapauzować fajnym, sytuacyjnym żartem, gdzie Mandalorianin się nie zmieścił do lepianki i trzeba było go tam wepchnąć i bąk, bąk, bąk kasku o, czy tam hełmu o korzeń.
Tak, całe szczęście, że jeszcze nie było sceny, w której Grogu za pomocą mocy wyciąga ten zapadnięty statek w bagnie, bo obawiałem się tego bardzo.
Ja też miałem, mówię, o.
I, ale to chyba uznali, że to już byłby krok za daleko i miał podobną sekwencję, ale z kimś zupełnie innym.
Tak,
a nie...
ale to jest spoko. Tam jest jakby widać, że był pomysł fajny, ale jak to często z dobrymi pomysłami, troszeczkę go roztrwonili, tudzież stłamsili, wykorzystując właśnie takie, że pamiętacie, no to żebyście wiedzieli, że to kiedyś było tak, to teraz jest to samo, bo to jest nowe pokolenie.
Tak, to od strony nostalgicznej była zdecydowanie najsłabsza sekwencja, cała reszta była fajna, bo te zakładam, że tych easter eggów tam jest jeszcze 1000, mm-hmm. Jest rzeczy, które nie zauważyliśmy.
Na pewno.
Wiem, że tam bardzo dużo jeszcze było rzeczy inspirowanych różnego rodzaju szkicami Ralpha Macquariego i zresztą Daga Chianga, który jest tutaj też głównym lead designerem tego filmu, więc bardzo fajnie. Ale to było z jednej strony fajna cała sekwencja i to był ten moment, kiedy najbardziej było widać, że to jest osobny odcinek serialu.
Bardzo.
Mniej więcej 5., 6. odcinek sezonu, nie? Gdzie musi być lekka przerwa przed tym wielkim finałem.
Tak.
No i właśnie, i cały ten film składa się z takich sekwencji, aż w końcu mamy sekwencję ostateczną i film się kończy.
Tak, i musi być bitwa. To jest duża bitwa i ta bitwa oczywiście ma dwie jakby dwa poziomy, bo jest ten poziom taki mikro, gdzie Mando musi skopać tyłki wszystkim bad guyom wewnątrz bazy.
Chciałem powiedzieć, że to jest tak w ogóle super oldschoolowy patent pod tytułem przychodzimy do głównego leża złych ludzi, mhm. I każdy z naszych głównych bohaterów ma swojego przeciwnika, z którym musi się zmierzyć. Nie?
Oczywiście.
Nie ma tak, że jakoś grupowo walczą, tylko każdy jest jeden na jeden z kimś. I tak oto Mando walczy z tym, nie wiem, czy jakieś imię miał ten Bounty Hunter. Szalony kapelusznik.
Szalony kapelusznik, tak.
Yakuza kapelusznik. Grogu musi się zmierzyć z komputerowym psem, a trzy ślimaki muszą się tłuc w sposób zupełnie niewidoczny dla widza. Jedno wielkie kotłowanie się.
Brązowe ślimaki na brązowym tle się kotłują, tak.
Tak, do tego stopnia, że była to trochę jak pojedynek Venomów, czyli nie wiemy, kto jest kim, ale wiemy, że się tłuką ze sobą.
Tak, tam było kilka takich sekwencji, gdzie technicznie, tak jak powiedziałem, bez zarzutu, ale kwestia montażu albo praca kamery były kontrowersyjne, bo było za dużo cięć, te ujęcia były bardzo rozmazane. Kilka momentów, jak Mando bez kasku, bez hełmu tłuk się z wężosmokiem w wodzie, jak na statku go napadły te dziwne ameby chodzące, jak odkryli ten statek na bagnach i właśnie ślimaki, które się turlają, brązowe ślimaki na brązowym tle, to tak no, nie widzę za bardzo, chciałbym widzieć, ale okej.
Ale za to w tej sekwencji z tymi amebami była bardzo dobre jumpscary, trzeba przyznać.
Tak, były jumpscary, a wcześniej była na przykład całkiem nieźle spreparowana sekwencja jednego ujęcia, tak myślę, że no z minutę mogło trwać, to było w tym pierwszym, w otwierającej film scenie, jak w robocie kroczącym w mechu bił się Mando z kilkoma szturmowcami naraz i to było okej, okay. No było takie, że nawet tam widać było, jak to się ładnie mówi, napracowanko. I tutaj bardzo się cieszę, że to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, Pedro Pascal generalnie był w budce, nagrywał głos oraz pojechał na plan raz, żeby potaplać się w basenie, ale dwóch panów, którzy byli jego nogami, rękami, głową i wszystkim innym, czyli oficjalnie suit performer i stunt performer, byli w napisach końcowych na samej górze, tuż pod nim.
Bardzo dobrze.
Bardzo dobrze, szacunek dla panów, więc super robotę wykonali i cieszę się, że oni mieli właśnie kilka takich sekwencji, gdzie mogli pokazać, że on jest rzeczywiście sprawnym wojownikiem i to było bez specjalnego oszukiwania. Mam wrażenie, że większość tych kaskaderskich numerów, tych ciosów, tych skoków i tak dalej była wykonana naprawdę albo świetnie zamaskowali podmianę na komputerowego ludzika.
Tak, bardzo się cieszę, że w tym filmie nie nadużywali jetpacka przede wszystkim, mm-hmm, mandaloriańskiego, bo to jest zawsze wytrych do...
To jest jego moc, tak?
Tak, ale to jest też wytrych do przejścia na stricte CGI-owane sylwetki. Z drugiej strony też cieszę się, że nie nadużywali pozostałych jego gadżetów, bo to był jedyny zarzut, jaki miałem do wszelkiego rodzaju pojedynków w serialu, że one zawsze wyglądały dokładnie tak samo, czyli że najpierw używa swojej linki, potem używa swojego miotacza ognia, a potem jak już nic nie działa, to używa tych magicznych rakiet, które niszczą wszystko i zawsze.
Jeszcze miał te prądowe takie krążki czy coś takiego.
Tak, no i miał jeszcze tą swoją super strzelbę, która tutaj w pewnej formie powróciła, mm-hmm, i też jej moc była bardzo mocno zmienna w zależności od tego akurat w jakim momencie fabuły się znajdujemy. Jeśli potrzebujemy, żeby trafiła kogoś bardzo precyzyjnie z bardzo daleka, to tak się dzieje, a jeśli potrzebujemy, żeby z bardzo bliska rozwaliła wielki kawał ściany, to też tak się dzieje.
Hubert, jak w RPG-u rzucił kostką, wyszło 20, to miał dobry damage, tak?
Tak, na szczęście tych gadżetów, mimo tego, że były używane, to nie były aż tak nadużywane. I druga rzecz, która też nie była nadużywana, a która w serialu też dość często raziła, to znaczy nie nadużywali w scen, której bezkarowa zbroja jest akurat w tych miejscach, którą celują wszyscy jego przeciwnicy ze swoich laserowych broni.
Najlepszym momentem, gdzie bezkarowa zbroja sobie poradziła świetnie, to było jak na arenie ten wir, wąż, czy ta skolopendra mu chciała zeżreć głowę.
Tak.
I nie mogła, bo miała oczywiście hełm. Więc bardzo spoko.
Aczkolwiek przypominam sobie kontrowersję hełmową, którą mieliśmy w trakcie seansu, to znaczy kiedy został Mandalorianin zatruty gazem, prawdopodobnie
Dioxis.
Mm-hmm. To zapytałem cię, a on nie latał w kosmosie w tym chemie? Myślałem, że on jest szczelny i że taki dźwięk nawet wydawał, nie? Jak go ściągał, a tymczasem okazuje się, że nie do końca.
No dobrze, no tak jak wszyscy wiemy, moc różnych substancji lub pocisków jest taka, jakiej wymaga tego dana scena. Ja bym chciał jeszcze dwie rzeczy powiedzieć. Jedna jest, że spoko, a druga, że nie do końca spoko, ale tak jak cały film. On jest generalnie okej, ale nie okej, ale z pewnymi rzeczami już się pogodziłem. Takie porównanie mi przyszło do głowy i myślę, że ono jest całkiem trafne, że dlaczego mimo wszystko, mimo tych wszystkich wad, i które są oczywiste, to generalnie jestem dosyć zadowolony z seansu. To jest, proszę pana, czas piękny lat temu, czy ja nawet policzę, 20... Jezus Maria, 28 lat temu.
Jak wczoraj.
Kiedy po 5 sezonach serialu The X-Files w kinie pojawił się film Archiwum X, który dla fana serialu był już mega wydarzeniem, a to były 2 odcinki z serialu za dużo więcej pieniędzy zrobione. I dokładnie bym to samo powiedział. Generalnie się za dużo nie wydarzyło, polecieli kosmici, te postacie są takie, jakie były, widać więcej pieniędzy, nostalgia bait, bo odwołujemy się do scen, ale byłem bardzo zadowolony z serialu i co ciekawe, on też miał bardzo dobry soundtrack. Ten film. Później oczywiście X-Files sobie samo strzeliło w stopę, bo po odejściu duchownego te ostatnie 2 sezony są finał serialu jest
ten tam film. Tam był T-1000, nie?
Był Robert Patrick, no. Był drugi film kinowy, który był dużo gorszy i on był zdecydowanie bardziej jak odcinek, który był rozciągnięty na 100 minut, który służył jako drugi finał serialu i to takie było wszystko. Nie, więc, ale tutaj to porównanie mi bardzo siedzi, bo to jest bardzo podobny efekt tego, że mamy fajny serial, są fajni bohaterowie, ale trzeba jakoś to pokazać, trzeba, wiesz, więcej widzów, więcej kasy, trochę, wiesz, rozgłosu, przypomnieć ludziom, że takie coś istnieje, no to właśnie idziemy do kina na ten film i z Mando i Grogu jest bardzo podobnie. A druga rzecz, która jest nawiązaniem trochę do tego, co powiedziałem wcześniej, że nie pasuje mi to, w jakiej kolejności były premiery są ustalone premiery filmu Gwiezdne Wojenne i że ten prawdziwy, mam nadzieję, powrót Gwiezdnych Wojen to zobaczymy w 2027. To druga rzecz jest taka, która no, to już jest wpisane w naturę tego serialu i tego kawałka uniwersum, który znamy z serialu, który teraz mieliśmy w kinie, czyli to, jak to jest umieszczone w chronologii świata. Czyli fakt, że to jest, no pomijam już to, że to jest połączone z tym, ze sagą Skywalkerów, ale że to jest między oryginalną trylogią a sequelami, więc to, że może niektórzy, podkreślam, nie my, bo my jesteśmy super, mają to oczekiwania, że rzeczywiście stawka będzie jakaś, że coś w tym świecie się zmieni. To nie może się zmienić, bo sequele są za chwilę i wiemy, jaki jest status quo, wiemy,
Czyli że nic się nie zmieniło.
Nic się nie zmieni. Wiemy, że ta Nowa Republika, to ona generalnie jest tak wrzucona trochę, żeby była, bo coś, no dlatego... ale zaraz pierdnie druga gwiazda śmierci, trzecia gwiazda śmierci, w tym wypadku planeta śmierci i zniszczy ponadprzestrzennym turbolaserem.
I co ważniejsze, wiemy, że w międzyczasie se Palpatine siedzi i młotkiem buduje te 100 miliardów tak. niszczycieli tak. imperialnych, które tak. mają każdej gwiazdę śmierci wbudowaną w swój laser.
Huber, już nie rozmawiamy o Rise of Skywalker. Więc to powoduje, że pewne oczekiwania są jakby od razu z biegu zanegowane, że możemy chcieć czegoś, ale my nie mamy szansy tego dostać.
Dlatego,
można się na to
zrzymać. Dlatego w tym czasookresie odległej galaktyki szanse mają tylko i wyłącznie filmy i seriale o małej stawce, czyli dziejące mm-hmm. się lokalnie mm-hmm. i opowiadające historię o dużo mniejszej stawce niż losy całej galaktyki i ten film trochę się w to wpisuje z tą różnicą, że nawet w tej małej stawce dla tych postaci nic się nie zmienia, jest to po prostu jedna z kolejnych przygód. Takich filmów jak ten mogłoby powstać jeszcze 10 mm-hmm. i one by się formuła nigdy nie wyczerpała, bo to jest film bez zakończenia. Trochę się zastanawiam, jaki był cel, bo to ten film nie jest zwieńczeniem serialu. Z jednej strony mamy informację, że to już jest koniec przygód Mandalorianina i że przynajmniej chwilowo do tej postaci twórcy nie będą wracać, ale z drugiej strony ten film ci tego nie mówi, tak jak Peaky Blinders ewidentnie zakończyło losy Tomiego Shelby'ego.
Jednocześnie mówiło, zapraszamy na nowy serial już za rok na Dokładnie. Platformie Netflix.
To ten zakończenie tego filmu mówi ci, że za tydzień może wyjść kolejny sezon Mandalorianina i to będzie zupełnie oczywiste, że tak się wydarzy.
Dokładnie, więc to jest, mimo tych wszystkich pieniędzy, mimo zwartej formy, jest to nadal serial w kinie. Na szczęście serial, który wygląda bardzo, bardzo, bardzo dobrze.
Jest to film o charakterze serialu w formie kinowej. O, ja bym tak to określił. I też byłem pod wielkim wrażeniem, ale też jednocześnie nie wrażeniem tego, jak bardzo od strony scenariuszowej, już nie mówię o przebiegu fabuły, ale od takich klasycznych trików scenariuszowych, to jest takie scenopisarskie 101. Czyli jak w pierwszej części filmu dowiadujemy się, ale pamiętajcie, lecicie na Nalhata, tam nie jesteście na terytorium Republiki, więc w razie czego nie wyślemy X-Wingów, żeby was uratowały. To potem w ostatniej scenie filmu możesz się spodziewać, że co zrobią? Wyślą X-Wingi, żeby ich uratowały. I cała masa tego typu sztuczek i rozwiązań fabularnych tam jest. I nie wspomnieliśmy oczywiście o najlepszym, czyli że pan Ian Coyne nazywa się jako aktor
John Coyne. Tak, bardzo dobry. Więc pan zły lord, który nie jest oczywiście Jediem, ale ani Sithem, ale jest lordem, to jest aktor i postać noszą prawie to samo imię i nazwisko, żeby było łatwiej, bo pan nie jest chyba specjalnie znany.
I w sumie, Filip, powinniśmy jeszcze wspomnieć o tym, że jest to w sumie druga produkcja gwiezdnowojenna, w której nie występuje Miecz Świetlny w żadnej formie.
Przez produkcja wliczasz oczywiście seriale też w to?
Tak, więc jakby tylko Andor jeszcze jest serialem, gdzie w żadnym momencie nie pojawił się Miecz Świetlny, bo przecież nawet w Hanie Solo musiał być na koniec Darth Maul, który na hologramie zapalił latarkę.
Masz rację, a w Świetnym Skeleton Crew też były Miecze Świetlne, Dokładnie. Których na początku nie oczekiwaliśmy, bo to przecież są Goonies w kosmosie. Dobrze, no to mili państwo, to jest Mandalorianin Nin
Dokładnie.
I Grogu. Nie będzie chyba zasługiwał na żaden z dżingli, ale chcę powiedzieć, że tak jak określiłeś finał The Boys w innej rolce, którą zrobiliśmy, polecamy państwu, jako nieobraźliwy, to absolutnie się zgadzam z użyciem podobnego słowa, żeby określić ten film, bo on był okej. Okay. No jakby ja nie czuję się obrażony jego istnieniem.
Tak, główny wpływ na jakość tego filmu dla widza ma tegoż widza nastawienie do tego filmu. Jeśli ma wobec niego jakiekolwiek oczekiwania, to prawdopodobnie prawdopodobnie się trochę rozczaruje. Jeśli tych oczekiwań za bardzo nie ma i przyjmie to jako po prostu dwie godziny wyłączenia z rzeczywistości, to pod kątem realizacyjno-rozrywkowym jest wyśmienicie, jest naprawdę wyśmienicie. Nie kryje się z drugiej strony za tym absolutnie nic więcej i to takie totalnie absolutnie nic. Nie można się tam doszukać kompletnie niczego innego. Więc ogólnie ja to określę, że podobało mi się, ale nie powiem panu dlaczego.
Nie powiem panu czego. Nie powiem.
Bardzo mi się podoba.
Bo nie powiem.
Tak, dobrze. No to mieli państwo, proszę posłuchać sobie utworu pod tytułem Shakari z soundtracku.
W ogóle proszę sobie posłuchać soundtracku, bo tak, jest bardzo, bardzo przyzwoity.
Tak. Proszę pamiętać, że podcast Hammerzeit wróci za niedługo i myślę, że następny odcinek nie zmieni się plan i będzie to Spider-Noir oraz nowy film pana Spielberga.
Tak, i chciałem jeszcze powiedzieć, że pan Martins też miał fajną małą rolę i bardzo był fajny ten jego italiański sposób tłumaczenia. No, idzie się tam, albo się idzie gdzie indziej, coś mogę powiedzieć.
No, dokładnie. Więc dla Martina Scorsese, który jak wszyscy wiemy nienawidzi Marvela i wysokobudżetowych, plastikowych filmów, to jest w napisach początkowych umieszczony jako nazwisko oraz ma fajne tak zwane cameo.
Tak, jak na reżysera, który uznał, że kino marvelowe to nie jest kino, tylko coś w rodzaju karuzeli, to widać, że po prostu lubi jeździć na karuzelach. Więc dokładnie. Tutaj też się na karuzeli przejechał.
Dobrze, naszą karuzelę zatrzymujemy. Dziękujemy za uwagę. Słyszymy się za mniej więcej 2 tygodnie lub trochę później, a tymczasem miłego wieczoru, dnia, popołudnia, czy kiedykolwiek słuchacie tego odcinka. Pa!
Koniec!
Postscriptum. Filip, mam jeszcze jedno zażalenie wobec tego filmu i jestem zawiedziony faktem, że zapomniałem o nim napomknąć do tej pory.
Proszę.
Była jedna sytuacja, która mogła wywołać najlepszy, nostalgiczny moment tego filmu. To znaczy, kiedy na ekranie pojawił się w kulminacyjny sposób wielki rybowąż, to Mandalorianin powinien powiedzieć... There's always a bigger fish. Lecz tego nie zrobił, także po raz kolejny film jest nieoglądalny.
I teraz koniec.
Koniec!